Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek 5. Pszczelarska wiedza tajemna. Dzisiejszy odcinek podcastu chciałbym poświęcić czymś, co może dla niektórych jest takim tematem całkowicie bez sensu, tak? Bo wielu pszczelarzy ma odpowiednią wiedzę do prowadzenia pasiek, do zajmowania się pszczołami, natomiast jest dużo osób, które skłania się ku temu, żeby zająć się pszczołami, żeby założyć pasiekę i robi to kompletnie bez żadnej wiedzy, co wydaje mi się dość dziwne. Bo tak naprawdę, patrząc jakby na inne zwierzęta, tak, to nikt nie kupuje słonia, nikt nie kupuje tygrysa, nie potrafiąc się nim zajmować, nie wiedząc na przykład, nie wiem, co on je, gdzie musi spać, jakie warunki temperaturowe trzeba mu zapewnić i tak dalej, nie? Oczywiście nikt z nas nie ma prawdopodobnie tygrysa bengalskiego ani słonia, ale na przykład szejkowie gdzieś tam jacyś katarscy mają takie zwierzęta, i trzeba brać pod uwagę, że kupując na przykład takiego tygrysa, czy jakąś tam panterę, czy pumę, zatrudniają odpowiednich ludzi, żeby ci ludzie im powiedzieli, jakie warunki trzeba temu zwierzęciu zapewnić, co to zwierzę musi jeść, tak? Zajmują się ci ludzie tym zwierzęciem, karmią, dbają, żeby było zdrowe i tak dalej, nie? Natomiast, nie wiem, nikt nie kupuje u nas na przykład, żeby to odnieść do takich bardziej przyziemnych jakby rzeczy, to nikt nie kupuje psa czy kota, nie mając pojęcia, tak? Nikt nie kupuje papuszki falistej. Zawsze, musimy wiedzieć, że na przykład papuszka falista jakieś tam ziarenka je, tak? Że na przykład takie ziarenka są dla niej lepsze, a takie gorsze i tak dalej, nie? Że musi pić na przykład taką wodę, a nie jakąś tam chlorowaną, mineralną czy inną, nie? Ogólnie ludzie kupując jakieś zwierzęta, chcąc się zajmować, krowę, kozę, konia, cokolwiek, tak? Nawet z takich zwierząt gospodarskich, jakąś wiedzę posiadają. Natomiast jeżeli chodzi o pszczoły, to sytuacja jest o tyle dziwna, że część osób idzie, można powiedzieć, w pszczelarstwo, chce się zajmować pszczołami, kompletnie nie mając o pszczołach pojęcia, chcą postawić jakieś tam ule w ogrodzie i mówią, że jakoś to będzie, tak? Przecież ta pszczółka to sobie lata, tam sobie przynosi jakiś miodek i nawet jak ja jej nie będę zabierał, to ona sobie poradzi, tak? Jest to myślenie bardzo dziwne. I zauważyłem, że jakby obejmuje tylko i wyłącznie właśnie pszczoły. Że nikt nie kupuje innych zwierząt bez jakiejś tam wiedzy i przygotowania, a pszczoły każdy uważa, że same się sobą zajmą, tak? I bardzo często prowadząc sklep pszczelarski mam takie sytuacje właśnie, że przychodzą klienci bez jakiejś tam takiej podstawowej wiedzy, tak? Że, nie wiem, przeczytali pół książki, bo na przykład ktoś im powiedział, że Wanda Ostrowska, Gospodarka Pasieczna, najlepsza książka pod słońcem, tak? I oni się za tą Gospodarkę Pasieczną wzięli, natomiast na samym początku drogi pszczelarskiej połowy albo i więcej rzeczy z tej książki nie zrozumieli, po prostu, bo mieli zbyt małą wiedzę, taką jakby podstawę, taki jakby, nie wiem jak to nazwać, taki grunt pod po prostu wiedzę, tak? Taki fundament domu mieli zbyt mały i pewnych rzeczy po prostu nie rozumieli, bo ta książka jest oczywiście świetną książką, świetną pozycją. Ja zawsze powtarzam, że każdy powinien Gospodarkę Pasieczną Ostrowskiej w domu mieć i raz na jakiś czas tam do niej zaglądnąć, jeżeli ma jakieś problemy z daną rzeczą. I to nie jest tak, że część pszczelarzy mówi, że ta książka już była dawno temu napisana, tak, tam się wszystko zmieniło i tak dalej. No nie, naprawdę nie. Jeżeli popatrzymy na tę książkę, to być może gdzieś tam 3, 4, może 5 kartek jest jakichś nieaktualnych. Na przykład gdzieś tam kartka, gdzie jest taka tabela o zużywaniu pokarmu na poszczególne miesiące, tak? Trzeba brać pod uwagę, że teraz rzeczywiście na przykład zimy, klimat się trochę zmienił i te zimy są troszeczkę inne, więc te zużycie pokarmu na przykład u nas w miesiącach zimowych będzie wyższe, tak? Bo u nas są temperatury takie, że pszczoły nie zawsze przez całą zimę siedzą w kłębie. Czasami są rozluźnione, czasami latają, czasami są obloty. W tym roku na przykład 1 stycznia był taki oblot, że po prostu jakby można powiedzieć w środku sezonu. I rzeczywiście ta kartka i ta konkretna tabela no, może nie są akurat aktualne, ale no, nie oszukujmy się, no, w pszczelarstwie nie jest tak, że się coś bardzo diametralnie zmieniło i po prostu cała ta książka jest nieaktualna. Jest aktualna i warto ją mieć, tak? I czasami właśnie jest tak, że ktoś zaczyna czytać tą gospodarkę, tam kilka kartek przeczyta, przebrnie jakoś, no i mówi, kurde, nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, mam to gdzieś, tak? Nie czytam. I nie wiem, idzie na przykład na YouTube'a, tak? Są kanały na YouTubie rzeczywiście, gdzie można bardzo dużo pszczelarskiej wiedzy takiej podstawowej łyknąć. I jeżeli ktoś mnie pyta właśnie o to, na przykład, jakie filmy oglądać na YouTubie, jakie kanały, to ja zawsze, zawsze polecałem dwa kanały. W tym roku polecam jeszcze trzeci kanał, ale od początku. Słuchajcie, dwa podstawowe kanały dla osób takich naprawdę początkujących, którzy zaczynają pszczelarstwo i nie mają kompletnie pojęcia o pszczołach, to jest pasieka początkującego pszczelarza, Arona, i taki kanał Piotr i Pszczoły. I to są dwa takie kanały, gdzie chłopaki tak naprawdę zaczynali, można powiedzieć, z pszczelarstwem, sami się rozwijali i kręcili jakby taki, można powiedzieć, dzienniczek, taki pamiętnik z tego, co robią, jak tam się zajmują i tak dalej. Tak? I tam są takie podstawowe filmy o zbijaniu ramek, o drutowaniu ramek, o wklejaniu węzy, o miotełce, o tym, o tamtym, o takich podstawowych sprzętach, później o ustawieniu uli, jakieś takie, no, podstawy podstaw, naprawdę. I jeżeli ktoś jest takim właśnie totalnym laikiem, to uważam, że te dwa kanały są dla niego rewelacyjne, jeżeli chodzi o oglądanie. Trzecim kanałem, który tak naprawdę polecam od tego roku, bo no chyba od tego roku dopiero pani Ania tam troszkę więcej kręci, kanał jest troszkę starszy, ale rzeczywiście w tym roku jest bardzo, bardzo dużo filmów, bardzo ciekawych i właśnie są filmy, które są dla takich naprawdę początkujących i to jest kanał, który się nazywa Pasieka Uśmiechnij się. I naprawdę, jeżeli jesteście początkującymi, jak polecam ten kanał, bo trzeba brać pod uwagę, że część pszczelarzy, którzy powiedzmy gospodarują już trochę dłużej, kręcąc filmy na YouTube'a, jakby to nazwać, można powiedzieć, że zapomniał wół, jak cielęciem był, nie? Jest takie przysłowie i rzeczywiście czasami jest tak, że są też oczywiście inne kanały, gdzie są filmy takie powiedzmy dla początkujących, ale często jest tak, że pszczelarze, którzy kręcą te kanały, opowiadają jakby przez pryzmat swojego doświadczenia, tak? Że ktoś się zajmuje pszczołami na przykład 10 lat, 20 lat i czasami on na sprawę patrzy całkowicie inaczej niż osoba właśnie taka początkująca, która dopiero zaczyna. I czasami jest tak, że pewnych rzeczy, na przykład opowiadając, nie wiem, jak robić pakiet pszczeli, jak robić odkład, czy tam jak robić przegląd, pewnych rzeczy nie mówi, na przykład, no bo uważa jakby w swoim przekonaniu takim wewnętrznym, że to jest rzecz oczywista, że każdy, powiedzmy, to wie, tak, że tak, a nie inaczej trzeba zrobić. I o pewnych rzeczach nie mówi. I ja też, szczerze powiedziawszy, czasami łapię się właśnie na filmach, że później po komentarzach bardzo właśnie często widać, że wydawało mi się, że nakręciłem film, który na przykład opisywał jakiś tam problem, jakieś rozwiązanie problemu, pokazałem, jak ja coś robię i tak dalej. I wydawało mi się, że jest to zrozumiałe na przykład dla wszystkich, tak? A później właśnie w komentarzach dopiero wynika, że część osób na przykład tego nie rozumie, albo część osób moje słowa rozumie inaczej, tak? Pewne wytłumaczenie. I to jest właśnie taki problem, że tak naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko nagrać film dla osób początkujących, nie będąc początkującym, bo my tak naprawdę patrzymy właśnie przez pryzmat swojego doświadczenia i jakby, no mówię, pewne rzeczy, no nie mówimy, bo nam się wydaje, że to jest oczywiste, tak, że każdy to wie, każdy to rozumie i jakby o tym się nie wspomina. Także te trzy kanały mogę wam polecić, jeżeli jesteście początkującymi. Pasieka początkującego pszczelarza, Piotr i Pszczoły i Pasieka Uśmiechnij się. Oczywiście inne kanały też polecam, bo każda wiedza, tak naprawdę, każda wiedza, nawet taka powiedzmy właśnie, której nie do końca rozumiemy, tak, ale jakąś wiedzę z tego kanału czy z tego filmu łykniemy, że tak to nazwę tak przyziemnie, że łykamy wiedzę, to trzeba brać pod uwagę, że my tę wiedzę możemy, jakby przyswoimy daną jakąś informację o czymś tam, nie do końca rozumiemy, nie do końca to czujemy, o co chodzi, ale właśnie z biegiem czasu, kiedy my na przykład już postawimy sobie swoje ule w ogrodzie, zajrzymy do nich sami, coś tam będziemy przy nich robić, to jakby mamy wiedzę, którą zrozumiemy później, tak? I to jest bardzo fajne właśnie, że nawet właśnie czytając Gospodarkę Ostrowskiej, tak? Pewnych rzeczy możemy nie rozumieć, nie za bardzo jakby jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, ale już postawimy te 2-3 ule, zrobimy pierwsze przeglądy, zaglądniemy, popatrzymy i mówimy, a kurczę, o tym to czytałem, teraz to kojarzę, nie? Teraz wiem, co to jest. I no, taka wiedza, taka podstawowa wiedza o pszczołach jest bardzo ważna. I słuchajcie, bo zacząłem w ogóle o tym, że spotkała mnie taka dziwna sytuacja i chciałbym wam o tym opowiedzieć. Wczoraj do sklepu przychodzi do mnie gość, młody chłopaczek, no nie wiem, może z 30 lat będzie miał. No i mówi, że chciałby zacząć pszczelarstwo, pójść w tą jakby drogę, tak, zająć się pszczołami. Jego tam kolega ma pszczoły, no i on by chciał tam parę rzeczy pokupować. Nie? I oczywiście nie ma problemu, co jest potrzebne. No i chłopak wyciąga, słuchajcie, taką kartkę z zeszytu, gdzie ma wszystko rozpisane, nie? No, rzecz normalna. Czasami tak jest, że ludzie przychodzą z karteczkami, bo no, dzisiejszy świat jest taki zabiegany, że ludzie często nie pamiętają, tak? Pszczelarze przychodzą do sklepu i stają i mówią, kurczę, kupiłem węzeł, kupiłem ramki, kupiłem tam, nie wiem, miotełkę, coś jeszcze miałem kupić, czuję, że coś jeszcze myślałem, żeby kupić, no i nie pamiętam, nie? I często jest tak właśnie, że potem wyjeżdżają z zakupami i wracają tego samego dnia, na przykład 15 minut później, bo gdzieś tam w drodze im się przypomni, albo dzwonią do mnie i mówią, o panie, kurde, miałem to i tamto kupić, nie? I to jakby karteczka z zakupami, lista zakupowa nie jest niczym dziwnym, tak? Po prostu pozwala uporządkować jakby to, co trzeba kupić, żeby nie kupić też za dużo, bo często jest tak, że robimy zakupy, potem przychodzimy na pasiekę, dopiero jakby zaglądamy do ula i sobie myślimy, a kurczę, tu miałem na przykład odstępniki kupić, tak, na ramki, albo tam jakieś gwoździe, albo coś, że tak naprawdę dopiero w domu nam się przypomni, co trzeba było kupić. No i przychodzi gość z tą karteczką, tak, ma wszystko napisane, ja mówię, no to dobra, niech pan czyta, co tam jest napisane. To kolega napisał, nie? Ja tu się za bardzo tego nie znam, to kolega napisał. Mówię, dobra, nie ma problemu. No i zaczynamy, pierwsze co, tam kolega mu napisał, ul wielkopolski, nie? Ja mówię, wie pan co, no oczywiście, nie ma problemu, ul wielkopolski, tylko proszę mi powiedzieć jaki. Drewniany, styropianowy, styrodurowy, poliuretanowy, tak? Który? No ja nie wiem. Ja mówię, proszę pana, no ja to też, tym bardziej nie wiem, na czym by pan chciał gospodarować, tak? No czym to się różni? Ja mówię, no materiałem, tak? No i ceną trochę, ale ogólnie materiałem wykonania. No ale co, jaka to różnica? Nie, proszę pana, ja nie jestem od tego, że panu tłumaczę, jakie są różnice, tak? No styropian to jest styropian, poliuretan to jest poliuretan, styrodur to jest styrodur, drewno to jest drewno, tak? Ocieplane sieczką, ocieplane styropianem, no różne są te ule. Mówię, to trzeba już jakby wiedzieć, co się oczekuje i jak się gospodaruje, tak? No wie pan co, ja to nie wiem. No kolega mi napisał ul wielkopolski, nie? Ja mówię, no dobra, no to niech będzie, wie pan co, nie wiem, nowocześnie czy tradycyjnie? No nie, nie, nowocześnie tego, bo ja to, wie pan, nowoczesny chłopak jestem, nie, nowocześnie. No to, mówię, no to może styropianowe na przykład, nie? Mamy tutaj porządne, takiej firmy, tu wszystko jest, nie? Porządna plastikowa dennica, higieniczna, wyciągana wsówka, patrzy na mnie po prostu, jakby mu, nie wiem, jakieś czary opowiadał, nie? No to mówię, no nie chcę mu też narzucać, nie? Mówię, to może niech pan do tego kolegi zadzwoni po prostu i spyta kolegi, co kolega uważa. No bo mówię, niektórzy na przykład wolą w drewnie, że to jest bardziej ekologiczne, naturalne i tak dalej. Niektórzy wolą właśnie na przykład styropiany, poliuretany, na przykład, bo wywożą i muszą być ule lekkie, tak? Nie, nie, wie pan co, tam do kolegi nie będę dzwonić, kolega teraz z pracy, nie, 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 nie. No dobra, no to nie wiem, zasugeruję panu to, jak pan to przyjmuje, no to okej, nie? No dobra, dobra. Może być ten styropianowy. Mówię, no dobra, ale teraz w jakim ustawieniu? Znaczy, o co pan pyta? Ja mówię, no wie pan co, no standardowo jest jakby dwa duże korpusy, nadstawka. Nie? Co? Dwa duże korpusy gniazdowe i nadstawka. Co? Mówię, aha, dobra. Gość nawet nie wie, jaka jest różnica między korpusem nadstawkowym a gniazdowym, czyli no, jesteśmy na tym levelu, nie? No to mówię, wie pan co? No to proszę zobaczyć. Duży korpus, 26 cm, nadstawka, 13 cm. I mówię, ludzie różnie biorą. Czasami biorą dwa duże, jeden mały. Czasami biorą jeden mały, dwa duże. Czasami biorą dwa duże, dwa małe. No ja to nie wiem. Ja mówię, wie pan co? No ja to też nie wiem, nie? Mogę panu doradzić, jak pan zaczyna, jest pan początkującym, to prawdopodobnie no, nie rozbucha pan rodziny do takiej jakiejś tam dużej siły, więc może jeden korpus gniazdowy spokojnie wystarczy. No i te dwie nadstaweczki, tak? W jakim terenie pan mieszka? Czy jakieś duże pożytki są? Nie wiem. Mówię, kurde, no po prostu jakbym z jakimś ułomkiem rozmawiał, nie? Mówię, proszę pana, czy jest jakieś rolnictwo? Czy na przykład teraz są jakieś żółte pola rzepakowe? No tam gdzieś tam obok tam są. No ale no dobra, obok to tam w miejscowości, nawet mówił nazwę miejscowości, nie? Ja mówię, no dobra, ale do tamtej miejscowości to tak mniej więcej ile jest w zasięgu lotu? No a ile to pszczoły latają? Mówię, o mój Boże. Mówię, dobra, wie pan co, nie będziemy się tu wgłębiać, dwie nadstawki, tak? Albo mówię, pan nie wykorzysta po prostu jednej, albo... Nie? Mówię, mogę dać z jedną. Nie, daj pan z dwoma, bo miodu będzie dużo, nie? Mówię, no to okej, okay, nie ma problemu, nie? Wybraliśmy tego, pokazuję mu ten ul. On tak patrzy na ten ul, patrzy. No taki, wiecie, normalny styropianowy, żółto-niebieski ul, ładny. Tak patrzy, patrzy. Mówię, ja tego to nie chcę. Mnie to już się krew gotuje, nie? Bo ja rozumiem, że ktoś może być niezdecydowany, nie za bardzo, tak? No ale to jakby z drugiej strony trzeba też szanować mój czas, nie? Ja też mam, powiedzmy, wysyłki do zrobienia, bo sprzedajemy też na Allegro, w sklepie internetowym. Mam pewne inne rzeczy tam do zrobienia, tak? Nie mam czasu, żeby z gościem dwie godziny siedzieć i mu tłumaczyć, nie? Ale spokojnie, oczywiście, pełne opanowanie. Nasz klient, nasz pan, mówię, proszę pana, no ale no, przed chwilą mówiłem panu, że ja mogę panu coś zaproponować, i czy pan na to przystaje, czy nie. No i tego nie chcę, ten mi się podoba. No i pokazuje mi obok, słuchajcie, na leżak warszawski poszerzony, taki 18-ramkowy. Mówi, wie pan co, mówię, ale to jest całkowicie inny ul. Tu kolega panu napisał na kartce Wielkopolski, a to jest warszawski poszerzony. Taka konsternacja, chwila ciszy, mówi, jak to? Ja mówię, no ale co, że jak to? No jak to są różne? Ja mówię, no są różne, różnią się rozmiarem ramki, ilością ramek i tak dalej. I to, mówię, to jest leżak w ogóle, nie? Jak to? Mówię, no tak to. Nie, kolega pan napisał Wielkopolski, to są Wielkopolskie. Te takie kwadratowe, co stoi jedno na drugim, to są Wielkopolskie. Te, mówię, obok, to jest warszawski, tu jest zwykły, tu jest poszerzony, to są całkowicie inne ule. No dobra, wie pan co, no ten jest ładniejszy, ten mi się bardziej podoba, no ale okej, okay, no to tam kolega napisał, że ma być Wielkopolski, to już kupię ten, nie? Mówię, no okej, nie ma problemu, nie? Nabiliśmy tam ul Wielkopolski i co tam było jeszcze? A, bluza, nie? Bluza, czyli miałem napisane, jak on to miał napisane? Jakoś tak właśnie śmiesznie, że ja nawet nie wiedziałem, że to bluza, nie? W końcu doszliśmy, że on chciał bluzę w każdym razie z kapeluszem. On był zdziwiony w ogóle, że to jakby te kapelusze są przyszyte do bluzy, ale to już tam pomijam, nie? Kupił tę bluzę, podkurzacz oczywiście, nie? No i znowu przychodzi ktoś, ma na kartce napisany podkurzacz, ja mówię, no wybór jest proszę pana taki, ocynkowany, nierdzewny, kwasoodporny, mały, średni, duży, z tym takim zewnętrzną warstwą, z tym takim zabezpieczeniem przed oparzeniem z drutu, z blachy dziurkowanej i tak dalej. No ja nie wiem. Ja mówię, no to nie wiem, to może trzeba było kolegi bardziej dokładnie dopytać, nie? No, ale to ja nie wiedziałem, że to taki wybór jest. Dobrze, poleciłem, mówię tak. Będzie pan pamiętał, żeby chować, tak? Żeby jakiś ten magazynek, pracownia pasieczna czy coś, nie będzie podkurzacz stał na dworze? No, nie będzie. No, mówię, dobra, no to ocynkowany może być, mały, bo ile pan uli będzie miał? No, to tam na razie jeden, potem może tam dwa, trzy. No to mały, ocynkowany, najtańszy, nie ma problemu. Nie? No i tam czyta dalej tą karteczkę i mówi, no dłuto. Ja mówię, wie pan co, no dłuto, kurczę, dłuto, ale tych dłut to ja mam tutaj na sklepie 15 różnych, jak nie więcej. Z oprawą, bez oprawy, z hakiem, bez haka, amerykańskie, podgięte, takie, siakie, nie? No ja to nie wiem. Ja mówię, wie pan co, no ja to też nie wiem, trudno mi polecać, mówię, bo dłuto to jest takie bardziej, można powiedzieć, preferencja danej osoby pszczelarza. Jeden używa z hakiem, drugi tego haka nie lubi, bo mu wadzi, nie? Jeden używa amerykańskiego, na przykład długiego, a drugi woli jakieś tam króciutkie takie, żeby się lepiej w ręce leżało, nie? No i tak gość tak ogląda te dłuta, ogląda tak ten i mówi, a to do miodu jest? Ja mówię, jak do miodu, dłuto do miodu? No dłuto do miodu, to się dłutuje. I w tym momencie po prostu szczerze wam powiem, że nastała jasność, tak? Po prostu i mówię, nie pogadamy. No nie pogadamy. Jak gość uważa, że dłuto pszczelarskie, coś co się nazywa dłuto, jest do miodu, bo się dłutuje miód, to wiecie jak to jest. To jest tak, że przychodzą do sklepu ludzie, którzy no, są pszczelarzami, mają wiedzę pszczelarską, tak? Możemy sobie pogadać jak równy z równym. Są ludzie, którzy są oczywiście mądrzejsi ode mnie, ja się bardzo dużo od nich uczę, dopytuję też o różne rzeczy, o różne rozwiązania i tak dalej. Wtedy ja jako ekspedient na ekspedientka, ekspedient, jest męska forma, ekspedient? Nawet nie wiem. W każdym razie pracownik sklepu pszczelarskiego, ja się od ludzi bardzo często uczę różnych rzeczy, tak? Bo mówią takie, powiedzmy, co ja nie słyszałem, nie wiedziałem i jest fajnie, nie? Są ludzie, którzy mają wiedzę mniejszą i wtedy ja doradzam, uczę się od nich, można powiedzieć, tak? I są ludzie, którzy są na takim levelu, powiedzmy, wiedzy, nie wiem, no tam 5%, 10%, 50%, ale ten gościu to po prostu był na jakimś minusie. Poważnie, no bo żeby myśleć, że dłuto pszczelarskie jest do dłutowania miodu, to jest już porażające, nie? I mnie najbardziej przeraża to, że taki człowiek, który po prostu nie ma kompletnie pojęcia, on nawet książki nie przeczytał, on nawet jednego filmu na YouTubie nie obejrzał, on nie wie o pszczołach nic, naprawdę kompletnie nic, zero, no nie, no kurde, nawet nie zero, nawet na minusie jest, no. I taki człowiek kupi pszczoły i będzie tam miał w ogrodzie ten jeden ul, dwa ule, czy pięć uli, nie? I no jakby to będzie przerażający fakt dla pasiek, które są w jego okolicy, tak? Bo ja stawiam, że te pszczoły to nie wiem, czy w ogóle 2-3 lata przeżyją, bo Varroa i Nosema je pewnie po prostu zeżre. Jeszcze też zależy, czy ten kolega, który mu to tam wszystko napisał i no, prawdopodobnie będzie mu pomagał i będzie się tam zajmował częściowo tymi pszczołami, czy ten kolega w ogóle ogarnia, bo bardzo często jest też tak. Zauważyłem na przykład, że przyjeżdża do mnie jakiś pszczelarz i wprowadza w pszczelarstwo swojego kolegę, nie wiem, z pracy na przykład, tak, sąsiada czy coś, i przyjeżdżają, dzień dobry, panie Wojtku, tutaj przyjechałem z kolegą, trzeba by mu tam dwa ule, coś tam, nie, bo on się będzie zajmował. No i wszystko jest okej, okay, nie, jeżeli ktoś ma jakiegoś tam, powiedzmy, właśnie kolegę w pracy pszczelarza, czy jakiegoś właśnie sąsiada, który tam poradzi, doradzi, wytłumaczy, nie, i ktoś w ogóle chce jakąś tam wiedzę zdobywać, nie, bo mam takie właśnie przypadki, że ktoś tam kogoś wprowadził, potem ta osoba już wprowadzona, powiedzmy, ma tam te 2-3 ule, przyjeżdża do mnie do sklepu i ja widzę jakby progres, nie? Że jak przyjechał za pierwszym razem, to nie za dużo wiedział, tam parę filmów na YouTubie oglądał, spodobało mu się i coś tam, ale za każdym kolejnym razem już wie więcej, jest ciekawy, wiedzy chłonie, dopytuje się i tak dalej, no to widzę, że jest progres, tak? No ale są też często takie osoby, które właśnie tego progresu nie robią, no... I no bardzo często właśnie w drugim czy trzecim roku przychodzi takie ostudzenie zapału, bo pszczoły na przykład nie przezimują, bo tej Nosemy się namnoży tyle, czy powiedzmy Varrozy się namnoży tyle, że ta rodzina pada. No i to jeszcze jest, że tak powiem, pół biedy, nie? Bo ktoś poszedł, nie dowiedział się i mu te pszczoły padły. Żal bardzo pszczół, że one się tak męczą przy takich ludziach. Ale bardzo właśnie często jest tak, że taka osoba dopiero co wprowadzona, ona w tym właśnie w tych pierwszych 2 latach, kiedy no powiedzmy, nie wiem, ktoś kupił dobre odkłady, przeleczone, dobrze zrobione, tak, one się ładnie rozwijają, pierwszy rok, zimowla pierwsza bez problemu, no bo co by się miało stać, tak, jeżeli ktoś kupił pszczoły, nie wiem, czerwiec, lipiec, na przykład jakiś tam odkład czy rodzinę, no to one bez problemu pierwszą zimę przeżyją, nic się tam nie dzieje, tak? Jeżeli jest teren taki, gdzie nie ma dużej konkurencji, nie ma dużo jakichś tam zaniedbanych pasiek, to i drugą zimowlę też przeżyją, tak? Bo nie ściągną tej Varrozy aż tyle, żeby to było dla pszczół groźne. No ale właśnie to jest dziwne, że w tych pierwszych 2 latach, kiedy jest ten taki, no nie wiem jak to nazwać, taki łód szczęścia początkującego pszczelarza, tak, że jeszcze mu się nie namnożyło tych problemów tyle, żeby mu te pszczoły padły, on wciąga do pszczelarstwa kolejnego sąsiada, kolejnego kolegę z pracy, tak, i to jest tak, że on go wciąga, nie ten pierwszy jakby, ten pszczelarz, który powiedzmy, nie wiem, pszczelarzy 5 lat, 10 lat, zna się na pszczołach i wciągnął jego, nie? I on wciąga kolejnego kolegę, tylko ten adept pszczelarstwa, który sam nie za dużo wie, mówię, korzysta z tego takiego szczęścia początkującego pszczelarza, kiedy pszczoły się jeszcze mają dobrze, on wciąga kolejnego. No i jest potem problem, tak, bo dochodzimy właśnie do drugiej zimowli, czasami trzeciej zimowli, pszczoły padają, ten nowy dopiero co kupił, a tu już koledze padło, oni obydwoje siedzą, radzą, piją piwko i nie wiedzą dlaczego. I jest... Jest problem i to się roznosi na poszczególne pasieki w okolicy. Oczywiście często jest tak, że zauważyłem, że ten młody pszczelarz, ten drugi jakby, który był wciągnięty przez tego pszczelarza z wiedzą, bardzo często jakby rezygnuje później, no nie wiem jak to nazwać, z jego usług, z jego pomocy, tak? Nie pyta się już, nie podpytuje, bo uważa, że już sam jest najmądrzejszy, tak? No bo skoro ma pszczoły, skoro ma powiedzmy tam 2, 3, 5 uli w ogrodzie, skoro mu to przezimowało, to on już jest po prostu tak mądry, że już nie musi dopytywać, że już, no już wiecie, no, kolega wprowadził, kolega wciągnął rodzinki, czy tam powiedzmy odkłady sprzedał nawet czasami, czy dał, no i koniec, nie, koleżeństwa, tam się kolegujemy w pracy dalej, ale o pszczołach już nie gadamy, bo ja też jestem najmądrzejszy, co się muszę radzić, nie? I właśnie bardzo często jest tak, że to, no później jest coraz gorzej, nie, ale mówię, to są ludzie, którzy często widzę w nich progres, ale jeżeli ktoś idzie, chce pójść jakby w pszczoły, w pszczelarstwo, chce kupić rodziny pszczele, a tak jak ten gość, o którym opowiadałem, no nie ma kompletnie wiedzy, że on nie wie, co to jest korpus gniazdowy, on nie wie, co to jest czerw, nie wie, że wiecie, no takich podstaw, gość nawet nie wie, że w rodzinie pszczelej jest jedna matka, tak, która składa jajka i są pszczoły robotnice, są trudne. Zero wiedzy. No przecież takie rzeczy to, nie wiem, no w szkołach chyba uczą, czy w przedszkolach czasami tam są takie, że pszczelarz idzie i opowiada dzieciom, to dzieci nawet wiedzą, że w rodzinie jest jedna matka pszczela i jakieś tam pszczółki i te maje i gucie, nie, są. A tutaj przychodzi ktoś, kto po prostu chce te zwierzęta postawić w ogrodzie, się nimi zajmować, a nie ma wiedzy kompletnie, no to jest przerażające. Przerażające po prostu, że ktoś się decyduje męczyć tak naprawdę te biedne owady. A wiedza jest potrzebna. Taka podstawowa, ja nie mówię, że każdy musi być po prostu jakimś tam omnibusem, alfą i omegą, ale podstawowa wiedza o biologii rodziny pszczelej jest jak najbardziej potrzebna. No bo bez wiedzy jest nam bardzo trudno gospodarować, tak? Ja widzę pszczelarzy, którzy na przykład przychodzą do mnie i mówią, o panie, wyszła rójka, nie? No w tym roku to jest bardzo popularne, bo rójki wychodzą jedna za drugą, były ciepłe dni, rozwój był bardzo fajny. Jeżeli ktoś ma właśnie jakieś pożytki takie wczesnowiosenne, drzewka owocowe, rzepaki, mniszka było też dużo, no to na dobrą sprawę nie było problemu, tak? Nie było problemu, te rodziny się naprawdę bardzo, bardzo dobrze rozwijały, no i teraz lecą rójki, tak? No i ktoś, powiedzmy, rójka mu wyszła i przychodzi do sklepu, rozmawiamy i ja widzę, że on nawet nie wie, że na przykład rójka wychodzi ze starą matką, tak? Czy w tym ulu, który został, jest matka, czy nie ma matki. Nie ma pojęcia właśnie o biologii rodziny pszczelej, tak? Że kiedy, po co, na co. Ktoś na przykład mówi, że tam rójka wyszła tego, a tam panie tego, odciągi są na ramkach, nie? Czyli w domyśle mateczniki, odciągnęły takie odciągi na ramkach, to matka zarabedzie, nie? Ja mówię, no zaraz, no przecież no to podstaw, tak? Biologia rodziny pszczelej. Jajeczko, larwa, mateczniczek, 16 dni, tak? Matka się wygryza, matka leci na loty orientacyjne, później na loty godowe, unasienia się. 16 dni to jest ponad 2 tygodnie. Potem powiedzmy 5, 6, no tydzień dajmy matce na unasienienie się, o ile jest dobra pogoda, to są 3 tygodnie. A niech będzie zła pogoda, tak jak teraz na przykład, nie? Teraz leje deszcz. U nas w Wąchocku od rana, już w nocy padało, leje deszcz. Przedwczoraj lał deszcz. Wczoraj tak powiedzmy było, mżyło trochę, no trochę słońca było, taka pogoda była bardzo zmienna, ale było chłodno. Więc matki nawet jeżeli jakieś były, to nie wylatywały na loty. No i może być tak, że na przykład 3 tygodnie będzie, nie? Miesiąc będzie, zanim matka tak naprawdę złoży jajka. I są ludzie, którzy tego nie wiedzą. Mówią, matka będzie zara będzie wszystko okej. Ale miesiąc czasu w sezonie, kiedy, no powiedzmy, pszczoły pracują i się spracowywują i cały czas to one umierają jakby no, z przepracowania, tak? Bo pszczoła umiera, ta sezonowa pszczoła, która pracuje, można powiedzieć, umiera z przepracowania. Wiadomo, że to będzie jakby taki balans, tak? No bo część nie będzie czerwiu młodego, więc pszczoły nie będą musiały wytwarzać mleczka i karmić, więc dzięki temu będą żyły troszkę dłużej, ale z drugiej strony będą więcej pszczół będzie zbieraczkami i będą się spracowywały na pożytku, więc będą żyły krócej. No i miesiąc czasu bez matki, bez przypływu jajeczek, bez przypływu młodej pszczoły, która będzie się regularnie wygryzała dla rodziny, no to jest dość duża strata, tak? I takie rzeczy trzeba po prostu wiedzieć. No ale właśnie bardzo często jest tak, że pszczelarze coś tam wiedzą, coś tam słyszeli, coś tam czytali, ale nie za bardzo. No i potem są takie problemy. Ja miałem takiego klienta na przykład w zeszłym roku, który przyjeżdżał po matki do mnie, poddał jedną matkę, zarżnęły w klateczce, tak? Poddał drugą matkę, no niby wypuściły, gdzieś tam na wylotku leżała. I ja mówię, wie pan co, no to rodzina jest źle przygotowana. Jeżeli rodzina jest dobrze przygotowana, nie ma czerwiu otwartego, tak? Nie ma jakiejś możliwości zrobienia matecznika, no to pszczoły, to przyjęcie matki po prostu procentowo jest o wiele wyższe, tak? Jeżeli ta rodzina jest źle po prostu przygotowana, no to będzie problem, nie będą przyjmowały matki. Nie, proszę pana, wszystko jest okej, okay, ja tam patrzyłem, tego nie ma czerwiu otwartego, nie ma larw, nie ma mateczników, nie ma matki, nic nie ma, po prostu jest pięknie przygotowana i no to są złe matki po prostu, nie? Ja mówię, no wie pan co, no matka jak matka, nie? Kupił następną matkę, poszedł, poddał i chyba tak naprawdę to chyba, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, 4 albo 5 matek kupił ode mnie w przeciągu tam chyba 3 tygodni, nie? No i cały czas się upierał, że rodzina jest dobrze przygotowana, że wszystko jest przejrzane, że no po prostu picuś glancuś, nie? No a matki mu nie chciały przyjąć. Ja mówię, dobra, no nie będę się z gościem użerał, nie? Przyjechał po tam chyba właśnie 4. czy 5. matkę, tą ostatnią, ja mówię, wie pan co? No nie ma sensu, podaje pan matkę po prostu za matką, nie przyjmują, musi być jakaś przyczyna. Proszę pana, nie ma możliwości, po prostu ja to jestem super pszczelarz, tak, przeglądałem, widziałem, nic nie ma, nie? No i potem go chyba rzeczywiście tydzień nie było, no i po tygodniu dzwoni i mówi, kurde, wie pan co, no rzeczywiście miał pan rację, no jest matka taka młodziutka, jajeczka składa, wszystko jest, nie? Ja mówię, no to tak po prostu jest. I mówiłem, że tak jest, no bo to niemożliwe, żeby 4 czy 5 matek pod rząd po prostu pszczoły nie przyjmowały i żeby tam matki czy ten nie było, nie? No ale właśnie to trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć na przykład to, że to, czy jest matka, czy nie ma matki, można łatwo stwierdzić, podając ramkę z jajeczkami, tak? Jeżeli mamy rodzinę, gdzie na przykład nie wiemy, czy jest matka, czy nie ma matki, bo na przykład nie ma jajeczek, bo właśnie jest młodziutka matka, która jest jeszcze nieunasieniona, ona sobie po prostu lata w oplastrach, nie była jeszcze na lotach i nie czerwi, nie składa jajek, tak? Jest taki okres właśnie, że jajeczek nie ma, matki nie ma, tak? No ale wystarczy właśnie poddać matkę, na przykład matkę, ramkę z jajeczkami, tak? I zaraz widzimy, czy odciągają jakieś mateczniki, czy robią, czy nie robią. Albo ewentualnie na przykład możemy diagnozować tak, że wiemy, kiedy matecznik będzie zasklepiony, tak? Więc jeżeli zaglądamy do ula i na przykład widzimy zasklepiony, no to wiemy, kiedy matka będzie mniej więcej, tak? Kiedy jest otwarty, to wiemy jeszcze, ile dni zostało do tego, żeby matka się pojawiła. Tak samo z czerwiem, tak? Kiedy mamy czerw zasklepiony, taki już wygryzający się, no to wszystko, wiecie, to nie jest, ja być może właśnie specjalnie nazwałem ten odcinek Pszczelarska Wiedza Tajemna, trochę z takim przekąsem, ale to tak naprawdę no, nie jest żadna wiedza tajemna, to jest tak naprawdę wiedza, którą możemy zdobyć czy przez różnego rodzaju filmy, czy przez rozmowę z jakimś innym pszczelarzem, który nam poradzi, czy przez właśnie literaturę. I bardzo często ktoś mnie pyta, jakie książki czytać, jaką książkę najlepiej. I ja jakby nie odpowiadam tak jak większość pszczelarzy, że Gospodarka pasieczna Wandy Ostrowskiej musi być przeczytana. Nie, niekoniecznie. Słuchajcie, każda literatura, jakakolwiek by to nie była literatura, zawsze da nam jakąś wiedzę i ta wiedza będzie no, nieoceniona później w pasiece. I tak naprawdę, czy to będzie książka z początku wieku, czy z okresu jakiegoś tam powojennego, czy powiedzmy tam z lat głębokiego PRL-u, tak naprawdę to nie jest istotne, słuchajcie, bo taka baza pszczelarstwa się nie zmienia. Gospodarowanie na ulach jest mniej więcej podobne, tak? No wcześniej mieli leżaki, my teraz mamy ule korpusowe, ale tak naprawdę no, dużo rzeczy się nie zmieniło, jest takie, jakie było. I każda taka książka przeczytana, i ja się na przykład bardzo cieszę, bo kiedyś dostałem w prezencie taką książkę, tam chyba 40 któryś rok wydania, i się bardzo ucieszyłem, bo oczywiście przeczytałem, wiecie, to było jakoś tak chyba jesienią, trochę było mniej roboty, bo to leje się w podkarmiaczkę i czeka, aż pszczoły pobiorą, tak? A że była ciepła jesień, to ja sobie na leżaczku, na dworze leżałem, czytałem książkę i no niby stara książka, ale było tak, że kilka ciekawych faktów dowiedziałem się właśnie z niej, tak? Nie z tych nowych pozycji, powiedzmy, które są tam teraz na rynku dostępne, wydawane, powiedzmy, no, w ostatnich 10 latach, tylko właśnie ze starej książki, gdzie ktoś by powiedział, że to jest w ogóle bez sensu, bo to się dawno już wszystko zmieniło i takie stare książki są kompletnie bezsensowne. A się okazało jednak, że no, była taka wiedza, której po prostu w nowych książkach nie było. Także warto. Oczywiście YouTube, oczywiście różnego rodzaju filmy. Wiedza jest potrzebna i ja zawsze na swoim TikToku na przykład, czy na tam innych mediach, na Instagramie, zawsze ludziom powtarzam, że naprawdę, jeżeli zdecydujecie się zakładać pasiekę, iść po prostu w pszczelarstwo, chcecie zostać pszczelarzami, to naprawdę najpierw zdobądźcie jakieś tam podstawy wiedzy i dopiero później decydujcie się na kupienie uli, bo naprawdę nie ma sensu takie podejście pod tytułem kupię ul, kupię pszczoły, postawię w ogrodzie i wszystko będzie ok, tak? No bo nie będzie ok, tak jak mówię, na początku pierwsze 2 lata być może będzie ok, nic się nie stanie, tak? Pszczoły jakoś sobie dadzą radę, ale z miesiąca na miesiąc i z roku na rok tych patogenów będzie coraz więcej, jeżeli jeszcze nie poczytacie, nie douczycie się o chorobach, o leczeniu odpowiednim, tak, to będzie problem po prostu i piękna przygoda, którą jest pszczelarstwo, może się zakończyć po prostu w sposób tragiczny, bo pszczoły wam się osypią czy padną na jesieni, no i tyle będzie z tej przygody. Trzeba będzie kupować nowe i od nowa wszystko zaczynać, co nie ma sensu, wydaje mi się, bo naprawdę no, pszczoły niczym sobie nie zasłużyły, żeby je tak źle traktować. Dzisiaj odcinek krótszy, tyle miałem mniej więcej dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że ciekawie, jak zawsze, słuchajcie. I mam taką prośbę do Was, bo chciałbym pewną rzecz przetestować. Na Skype'ie, słuchajcie, założyłem sobie taką, jakby można powiedzieć, pocztę głosową. Znajdziecie mnie na Skype'ie jako pszczelarz z Wąchocka. I jeżeli macie na przykład jakieś pytania ogólnie o gospodarkę pasieczną, o pszczoły, o produkty pszczele, czy no po prostu cokolwiek, tak, to chciałbym tutaj, jeżeli chodzi o podcasty, to właśnie zbierać takie wiadomości głosowe, nie pisane w komentarzach, tylko właśnie głosowe. Być może będziecie mogli też wystąpić w którymś podcaście jako właśnie taka osoba zadająca pytanie, na które ja udzielę jakieś tam odpowiedzi. Więc jeżeli macie Skype'a, jeżeli używacie, albo jeżeli na przykład macie lepszy pomysł właśnie na taką pocztę głosową, gdzie ja później, czy w postaci na przykład MP3, czy jakiegoś Wave'a mógłbym takie wypowiedzi pobrać sobie na komputer i tutaj do podcastu wkleić, to dajcie znać. Ja na razie nie znalazłem, oprócz takiej normalnej poczty głosowej telefonicznej, tak? No ale też nie będę utrzymywał numeru telefonu jakiegoś konkretnie, żeby mieć tylko i wyłącznie pocztę, więc pomyślałem, że można na Skype'ie i tam jak sobie znajdziecie pszczelarz z Wąchocka i zadzwonicie do mnie, ja mam Skype'a wyłączonego tak naprawdę, bo nie używam go na co dzień, więc i tak nie odbiorę, ale tam po którymś sygnale się jakby właśnie uruchamia poczta głosowa, na którą się można nagrać i chciałbym to po prostu przetestować, albo tak jak mówię, jeżeli macie jakiś lepszy pomysł, jak pobierać od ludzi takie właśnie wiadomości, to dajcie znać, czy tam w komentarzu na YouTubie, czy bezpośrednio powiedzmy na moim, nie wiem, TikToku, Instagramie, Facebooku, no jestem wszędzie, gdzie mogę być, także gdzieś tam mnie zawsze znajdziecie i możecie dać znać, bo myślę, że fajnie by było właśnie, żeby można było takie, wiecie, bardziej radiowe rzeczy zrobić, że ktoś zadaje pytanie takie normalne, które później w podcaście słychać, tak, ja jestem w stanie odpowiedzieć, bo takie pytania, że tak powiem, pisane, nie, no to możemy sobie na co dzień tak na YouTubie, powiedzmy w filmach tam rozwiązywać. Zresztą, jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało. Na moim YouTubie pod filmami można o różne rzeczy pytać. Jeżeli tylko będę znał odpowiedź, to postaram się odpowiedzieć, a jeżeli nie będę znał, to się douczę. Douczę się po to, żeby móc wam pomóc i tej odpowiedzi na pytanie udzielić. No i co? Dzisiejszy Pszczeli Podcast się kończy. Na tyle byłoby i słyszymy się w kolejnym odcinku.